Witam Państwa serdecznie na konferencji regionalnej, na której chcemy wstępnie podsumować kampanię wyborczą do Europarlamentu. Co prawda jeszcze mamy przed sobą cały dzień bardzo intensywnej pracy, stąd właśnie przepraszam za opóźnienie w konferencji, ale tak jest, że nasi kandydaci przerzucają się z jednego na drugie spotkania. Cóż, chciałem Państwu powiedzieć o pewnych spostrzeżeniach, jakie da się już dzisiaj postawić w oparciu o obserwację przebiegu tej kampanii. Myślę, że my w Małopolsce możemy mieć satysfakcję z tego, że skonstruowana przez nas lista jest listą mocną, że są na niej kandydaci, z których każdy reprezentuje sobą sporą wartość. I to nie jest pochwała z mojej strony, to jest na przykład przytoczenie wypowiedzi pani profesor Staniszkis, która również była uprzejma tak tą listę ocenić. To bardzo ważne, bo oprócz bardzo mocnej listy mamy też bardzo mocnego lidera. To daje nam podstawy do tego, żeby z ufnością i z optymizmem oczekiwać rezultatów tej kampanii. Mamy w tej chwili dane wskazujące na szacunkowe wyniki tej kampanii. One nie są dla Prawa i Sprawiedliwości złe. Ja wskażę chociażby na taki element, że w stosunku do kampanii poprzedniej mamy szansę o 100% poprawić liczbę swoich eurodeputowanych. To wcale nie tylko o 100%, dlatego że przy dobrej frekwencji zamiast 15 możemy mieć 16 europosłów. Chciałbym również Państwu powiedzieć, że nasi kandydaci ogromny wkład pracy wnieśli w to, żeby po pierwsze przekonać ludzi do tego, że warto brać udział w wyborach, że to jest leży w interesie naszego państwa. Po drugie, że te spotkania przyniosły obustronne korzyści. Potwierdzona została teza, że ludzie oczekują polityków zdecydowanych, polityków, którzy nie tylko wiedzą, co jest interesem Polski, ale bardzo zdecydowanie o ten interes Polski potrafią walczyć. To chodzi o takie sfery działalności, o których myśmy już i przed kampanią mówili. Bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo energetyczne, także kwestie związane z światopoglądem, a więc z tym, co jest fundamentem polskiej tożsamości, to, co jest oparte na wartościach chrześcijańskich, wspartych poprzez naukę społeczną Kościoła Jana Pawła II, a później, co zostało także jeszcze rozwinięte, ale przede wszystkim bardzo skutecznie w praktyce zrealizowane przez potężny ruch Solidarności w Polsce. To jest kwestia naszej integralności, suwerenności. My chcemy w Unii Europejskiej być państwem, o które nie zapomina także o swoich interesach podstawowych, interesach, które wydawałoby się, że już do nich wracać nie trzeba będzie, ale właśnie ten okres kampanii bardzo wyraźnie pokazał, że mamy rację, zwracając na to uwagę. Z jednej strony wypowiedzi, odezwy największej partii niemieckiej, no jednak nawiązującej do tego, co jest bardzo istotne w relacjach polsko-niemieckiej. Z drugiej strony niedawna publikacja, która miała miejsce w Rosji, wskazująca na to, że to my, Polacy, jesteśmy winni wywołania II wojny światowej. To pokazuje, że to nie są fobie, to nie są polityczne urojenia, ale to są bardzo realne zagrożenia, na które trzeba zwracać uwagę. My chcemy mieć przyjazne stosunki i z Niemcami, i z Rosją, to są wielcy partnerzy, ale też chcemy, aby szanowano naszą suwerenność, a przede wszystkim chcemy wszędzie postępować zgodnie z prawdą, z rzeczywistością, jak te wszystkie istotne wydarzenia się rozgrywały. Nie jest nam obojętna kwestia interesów polskich, jeżeli chodzi o interesy przemysłowe, interesy związane z rolnictwem. Mówię o tych rzeczach, które w Prawie i Sprawiedliwości były priorytetowo traktowane poprzez tych, którzy mieli i mają nas reprezentować w Unii Europejskiej, ale też mówię o tych interesach, które były przez Prawo i Sprawiedliwość dostrzegane w czasie, kiedy ta partia, nasza partia sprawowała rządy. Zwracam tutaj uwagę właśnie na kwestie bezpieczeństwa energetycznego i kwestie rolnictwa. Wystarczy porównać, jakie były przeznaczane środki na rozwój rolnictwa za czasów rządów PiS-u, przypomnę 28 miliardów złotych i rządów obecnych poniżej 20 miliardów złotych. Chcę podkreślić tutaj tą ogromną ilość spotkań. Każdy z naszych kandydatów tych spotkań miał grubo ponad kilkadziesiąt. Zresztą i posłowie, którzy nie byli kandydatami, także wspomagali kampanię w ten sposób, że spotykali się z wyborcami. Można mówić o ogromnej ilości spotkań, na których właśnie spotykaliśmy się z ogromną, także ogromnym zainteresowaniem ludzi. To były spotkania liczne, to były spotkania aktywne. Nie jest tak, że ludzie nie wiedzą, czym jest Unia Europejska i nie wiedzą, na czym polega racja bytu państwa polskiego w tej strukturze. I chciałbym tutaj podkreślić na zakończenie ogromne zaangażowanie kolegów. Niezależnie od tego, czy byli już z góry liderami i mieli pewność, że ich kandydatury dają im wejście jakby na wstępie, oczywiście tutaj z pokorą też patrzyli na rozwój sytuacji, jak i ci, którzy z dalszych miejsc startowali, wspomagali całą listę. Dlatego z pełną satysfakcją mówię, dobra lista, dobry lider, dobre poparcie. Chcę zwrócić także uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która bardzo dużo zdobywa w boju. My nie wygrywamy sondażem, proszę się odwołać do wszelkich wyborów, my wygrywamy kampaniami. I z nadzieją oczekuję wyników tej kampanii wyborczej, zarówno jeżeli chodzi o poparcie na partię, jak i chodzi o ilość kandydatów i poparcie dla poszczególnych kandydatów. Tytułem wstępu może tyle. Dziękuję. Oddałbym koledze Pawłowi Kowalowi.
Proszę Państwa, dla mnie to była jedna, dziękuję bardzo, to była dla mnie na pewno wyjątkowa kampania właśnie ze względu na liczbę spotkań. Myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że w całym okręgu było takich spotkań, o których wiemy, że się odbyły, że było kilkanaście osób przynajmniej, a najczęściej to było kilkaset osób, kilkadziesiąt. Myślę, że na pewno ponad 300 takich spotkań się odbyło w ostatnim miesiącu. To była krótka kampania. Mi zależało, żeby w ostatni dzień chociaż na chwilę być w Tarnowie, ponieważ z pobytów w Tarnowie zapamiętałem jeden wątek wszystkich dyskusji. I tych dyskusji na ulicy, i tych dyskusji podczas spotkań i debat. Taki, że dzisiaj być może najważniejszy spór między nami a Platformą to jest spór, który dotyczy tego, w jaki sposób ma się rozwijać Polska. Czy ma być oparta tylko na kilku wielkich metropoliach, kilku najważniejszych uniwersytetach, uczelniach, czy jest to oferta skierowana do wszystkich. I ten głos, który pojawiał się we wszystkich debatach w Tarnowie, ten głos pojawiał się też w Nowym Sączu, ten głos pojawiał się też w Kielcach, to jest bardzo ważna rzecz. Często ludzie pytają, o co naprawdę spieraliście się w tej kampanii z Platformą. Ja mówię, że być może oprócz tego, że spieraliśmy się o rolnictwo, spieraliśmy się o przyszłość polityki spójności, to może najbardziej o to, w jaki sposób ma się rozwijać Polska w przyszłości. I to szalenie ważne jest właśnie dla Tarnowa. Dlaczego? Dlatego, że 10 lat temu zawarto pewien kontrakt z Tarnowem, z Nowym Sączem, z innymi miastami, które straciły swoją formalną pozycję, ale status miały zachować. I dzisiaj to jest konkretna sprawa dla posłów do Parlamentu Europejskiego. W nowym budżecie Unii Europejskiej, tam gdzie ta przyszłość jest zakodowana w takich cyferkach. Pozornie to nie ma związku, ale tam właśnie będzie zakodowane to, w jaki sposób chcemy, żeby się rozwijała Europa i żeby się rozwijała Polska w naszej części. Spotykamy się w Tarnowie na krótko, każdy ma dzisiaj jeszcze swój szlak, w jak największym gronie to było teraz możliwe, żeby o tym powiedzieć. Proszę Państwa, trzeba dzisiaj zachęcić do głosowania. My zachęcamy do głosowania zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, także tych, których udało nam się dopiero w ostatnich dniach przekonać. Dlaczego? Bo w Świętokrzyskim i Małopolskim przyjmuje zakłady, mamy szansę wygrać. Mamy szansę wygrać, wybrać dwóch, trzech kandydatów, mieć najlepszy wynik. To naprawdę dzisiaj jest w zasięgu ręki, żeby pokazać, pokazać, że w tej części Polski nie jesteśmy zadowoleni z rządu, który udaje, że rządzi, który jest takim rządem iluzjonistów, jak ja to mówię. Wśród najważniejszych tematów bezpieczeństwo energetyczne, rolnictwo, troska o wspólną politykę rolną, to musiało bardzo zaboleć, bo widzę po dzisiejszych reakcjach Platformy Obywatelskiej, że to zabolało. Dlatego, że wiadomo, że wspólna polityka rolna i poziom budżetu będzie kontestowany także przez partnerów Platformy Obywatelskiej w Europejskiej Partii Ludowej, myślę szczególnie o Niemcach. I mam wrażenie, że to się pojawi w najbliższych miesiącach, a na pewno w najbliższych latach przy dyskusji nad nowym budżetem. Zabolało i jest reakcja, dlatego że rolnicy czują się bardzo oszukani przez ten rząd. Rolnicy czują się oszukani przez ten rząd. Każde spotkanie zaczynało się od tego, że dzisiaj skup jest za pół ceny tego, co było wcześniej, a sprzedaż bułek czy mięsa w sklepie jest droższy, każdy to w mieście wie. Te ceny niczego dobrego nigdy nie zwiastują, rolnicy to wiedzą i stąd dzisiejsza reakcja Platformy Obywatelskiej. Także kończymy nawołując do tego, żeby pójść do wyborów, postawić na Prawo i Sprawiedliwość, nawet na zasadzie pewnej przekory, pokazać rządowi, że tak rządzić nie wolno. Niech rząd się otrząśnie, ponieważ straci tę władzę, już może nie tak długo będzie rządził, jak tego się spodziewa. Jeśli zobaczy, że w tych wyborach Polacy powiedzą, nie, tak nie chcemy. Dziękuję bardzo.
Gospodarz terenu, bardzo proszę, panie
pośle. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że pan przewodniczący Rady Regionalnej Zbigniew Wasserman mnie jako gospodarzowi, w sensie, że z ziemi tarnowskiej, z tego okręgu, w którym sprawuje funkcję prezesa zarządu Okręgu Prawa i Sprawiedliwości. Mogę gościć dzisiaj zarówno pana przewodniczącego, jak i kolegę posła Pawła Kowala i kolegę Mariusza Andrzejewskiego, który jakby nadawał dynamikę w tej kampanii wyborczej, całej kampanii. Bardzo się cieszę, że wszyscy, tu pan przewodniczący o tym wspomniał, że pracowaliśmy i listę mamy mocną, która może zagwarantować nam pełny sukces. A pełny sukces to 3 mandaty do Europarlamentu tutaj nas siedzących i być może Zbigniew Ziobro też jakiś mandat zaraz za nami zdobędzie. Natomiast jeśli mogę jeszcze wyrazić swoje zdanie, to dla mnie jest zaszczyt, że mogę w takim gronie, mogłem się ubiegać o ten mandat europosła. Tutaj muszę podziękować panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, który poprosił mnie o to, aby na tej liście się znaleźć i żeby wesprzeć nasze działania jako partii, która chce realizować program, o którym tutaj była mowa. Żeby nie przedłużać, chcę podziękować wszystkim, którzy wspierali mnie w tej kampanii wyborczej, również mediom za obiektywizm w przedstawianiu tych naszych działań w ciągu tej krótkiej kampanii. Ja tyle, dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Zanim oddam głos panu doktorowi Mariuszowi Andrzejewskiemu, jeszcze pan poseł ma rację, przecież ja powiedziałem, myślałem, że nie jest tajemnicą, że mówiąc, że mamy oprócz doskonałej listy także bardzo dobrego lidera, myślałem, że to rozszyfrowujemy nazwisko, kogo chodzi. Tak jest, panie pośle, chodzi oczywiście o pana posła Zbigniewa Ziobrę, który jest rzeczywiście kandydatem nie tylko w skali regionu, ale w skali Polski bardzo znaczącym i to nie tylko w tych wyborach, ale także w ogóle w wyborach. Ale może warto to było przypomnieć i cieszę się, że mogliśmy się tutaj spotkać w Tarnowie w takim gronie, dlatego że uznałem, że tu trzeba tą konferencję zrobić, bo tutaj też była siedziba naszego ostatniego eurodeputowanego pana posła Bielana Adama i to też jest to, co tu mówił z kolei poprzednio pan minister Kowal, że są pewne głębokie racje, żeby te spotkania urządzać w takich miastach, także po to, żeby powiedzieć, dlaczego my inaczej widzimy problem uczestnictwa w Unii Europejskiej, problem interesów i polskiej racji stanu. I była świetna okazja do tego, żeby się odnieść do konkretnego terenu pięknego państwa miasta Tarnowa. Teraz już oddaję głos panu doktorowi Andrzejewskiemu, który tu zamieszał.
Dziękuję bardzo. Panie pośle, szanowni państwo, dla mnie to wszystko jest nowe, dlatego że ja pierwszy raz w życiu biorę udział w jakiejkolwiek kampanii wyborczej, więc powiem tylko, że cieszę się, dlatego że traktuję to jako przygodę, która pewnie za chwilę się skończy. Niemniej jednak było niezwykle sympatycznie uczestniczyć w tych wielu spotkaniach, gdzie przychodziło wielu ludzi i gdzie podchwycono moje hasło, a tak jest po pierwsze gospodarka. Więc rozmawialiśmy o sprawach gospodarczych. Ja nie jestem członkiem partii, ale sympatyzuję z PiS-em. Od dawna jestem związany i z osobami, które sprawy gospodarcze w Prawie i Sprawiedliwości rozwijają i z którymi się zajmuję. I cieszę się, że właśnie na tych spotkaniach o gospodarce, o wejściu Polski do strefy euro, o warunkach wejścia Polski do strefy euro, o kryzysie, o przyczynach tego kryzysu, bo ten kryzys tak naprawdę przyszedł do nas z zachodu, o systemie bankowym, który robi nam różne psikusy, na przykład podwyższając nam opłatę za przelew bankowy z 4 zł na 6 zł, czyli o 50%. To wszystko było bardzo mocno dyskutowane. Spotykałem się z wieloma ludźmi. Przyznaję, że ja swoją kampanię kierowałem do ludzi przede wszystkim młodych, ale nie tylko. Niemniej jednak z takimi się spotykałem. No i to było bardzo dla mnie bardzo ciekawe i nowe doświadczenie. Na koniec chcę powiedzieć, że generalnie rzecz biorąc jestem gdzieś na liście Prawa i Sprawiedliwości na samym końcu, ale może taki najgorszy nie jestem i generalnie rzecz biorąc panu, jak poseł powiedział teraz, że ja tutaj nadawałem jakiś ton i dynamikę, to jestem totalnie zaskoczony. Może w Tarnowie tutaj gdzieś się przebiłem.
Przepraszam, że wchodzę w zdanie, panie pośle. Ja sądzę, że to było, panie doktorze, że to było nawiązanie do tej pana profesjonalizacji w tym zakresie, bo tu trzeba oddać cześć, jest pan naprawdę
no to kończąc powiem tak, pewnych rzeczy. Chcę namówić wszystkich do głosowania na ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że w Prawie i Sprawiedliwości są ludzie kompetentni, ludzie znający się na gospodarce, ale też ludzie optymistyczni, ludzie pozytywnie myślący. O tym się nie mówi. Często jest lekko inny przekaz, a tak nie jest. I ja tego jestem dowodem, dlatego że jestem w środku i to widzę. Co więcej, uważam, że właśnie ludzi zajmujących się gospodarką, ludzi młodych, tutaj bardzo trzeba i tutaj jest dla nich miejsce. I taki może apelem na końcu zakończę. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu za pierwszą propozycję kandydowania, na co już niejednokrotnie w trakcie kampanii żałowałem, że się zgodziłem, ale dzisiaj na końcu mówię, jak najbardziej nie żałuję, bardzo ciekawa przygoda, dziękuję.
Panie doktorze, proszę docenić jeszcze dwa elementy. Miejsce 10 nie jest wcale złe na liście i jest taka maksyma bardzo uniwersalna. Nie wiadomo, kiedy ostatni będą pierwsi. Nie jest naprawdę źle. Myślę, że pan jest tak. Przykładem tego dowartościowania listy i dowodem na to, że ta lista jest bardzo dobrze skonstruowana, tak. A teraz jesteśmy do państwa dyspozycji. Jeśli są pytania, bardzo proszę.
Może to Polski. Chciałbym zacząć od tego, jak państwo prezentowali pewne swoje poglądy. Mianowicie, czy nie zaskoczyła państwa tak ostra reakcja mediów rosyjskich, jednoznaczna na tą informację, czy te publikacje, które pojawiają się na stronie internetowej rosyjskiego ministerstwa, która była dość ostro i negatywnie oceniająca fakt pojawienia się tego rodzaju publikacji i poglądów.
I cóż, polityka jest jednak grą pewnych niuansów, które trzeba umieć czytać. My spodziewamy się, bo taka była zapowiedź rządu, wizyty pana Putina w Polsce. My nie spodziewaliśmy się i nie mieliśmy prawa się spodziewać, że taka publikacja się ukaże. Nie wyobrażam sobie, żeby w kontekście także tego, co w stosunkach polsko-rosyjskich jest ważne i to, co ma wynikać z pewnej postawy uspokajania rzekomego ze strony rosyjskiej sytuacji, to nie ona jest agresorem wedle swoich twierdzeń, żeby tak nie postąpiono. To jest manipulacja. No to użyłem ostrzejszego słowa, bo jeżeli to by się ukazało w jakimś niezależnym medium, no to rząd nie musi mieć na to wpływu. Ale to się ukazało w takich warunkach i w takich okolicznościach, że rząd się od odpowiedzialności za to uwolnić nie może. Jeśli pan minister
Kowal ja zgadzam się z tą opinią. Oczywiście pewnie część mediów zareagowała uczciwie i tym Rosjanom, którzy na takie sytuacje reagują uczciwie i z potrzeby serca, zawsze trzeba dziękować i myślę, że także i to miejsce jest, żeby powiedzieć te kilka słów do Rosjan, którzy nie identyfikują się z takim przekazem, ale na pewno w tym wszystkim jest oficjalnie objawiana, zresztą jak się czyta rosyjskie dokumenty i wypowiedzi, chęć sprawdzania polskich reakcji. Polska reakcja, a właściwie brak reakcji na oświadczenie CDU zachęca do takich działań. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno zawsze w takich sytuacjach reagować, tak jak każde porządne Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Europie, jak każde Ministerstwo Spraw Zagranicznych szanującego się kraju. Jeśli byłyby stanowcze, natychmiastowe, rutynowe reakcje, mielibyśmy mniej takich sytuacji. Natomiast bez wątpienia będziemy, ja się spodziewam, już może nie jako polityk, tylko jako człowiek, który się zajmuje profesjonalnie sprawami polityki wschodniej, spodziewam się w najbliższych miesiącach wielu jeszcze takich prób, dlatego że nie jest tajemnicą, że i po polskiej stronie pojawiły się wypowiedzi polityków, którzy mówią, że trzeba łagodzić nasze różne reakcje na różne zaczepne wybryki Rosji po to, żeby nie została anulowana wizyta. Polscy politycy nie powinni nigdy ustawiać sprawy w ten sposób, że za to, że wizyta nie będzie anulowana, my będziemy coś tam więcej tolerowali. Także dobrze, że tutaj reakcja MSZ-u była. Powinna być na każdą taką sytuację, niezależnie od tego, czy przychodzi z Rosji, czy z Niemiec, czy z innego miejsca na świecie. Brak takiej reakcji zawsze oznacza osłabienie pozycji Polski i zawsze jest zachętą do podobnych doświadczeń, a w najbliższych miesiącach będzie ich na pewno jeszcze nie jedno, dlatego, że rząd polski zbyt ostentacyjnie koncentrował się na tym, żeby sama wizyta się odbyła, i traktował to jako element swojego własnego prestiżu politycznego, a za mało kładł nacisk na rozwiązywanie kolejnych konkretnych problemów. Takie są skutki. Polityka rosyjska ma ogromną tradycję i rosyjska dyplomacja. Myślę, że te historie nie są nowe. Można o nich przeczytać w każdej książce o historii rosyjskiej dyplomacji.
I tytułem uzupełnienia. Takie właśnie sytuacje są weryfikatorem postaw oczekiwanych przez wyborców. Mówię tutaj o odniesienia ze spotkań, które można było przenieść do, jako pewne uwagi i sugestie dla kandydatów. I też chciałem powiedzieć, że ten tak bardzo krytykowany rząd Jarosława Kaczyńskiego reagował na wszelkie tego rodzaju sytuacje w ten sposób, że placówki dyplomatyczne nie zostawiały jakichkolwiek godzących w interes polskich wypowiedzi bez oddziaływania. Tego brakuje kompletnie już nie tylko na poziomie takim, o jakim mówię, ale także na poziomie tych, którzy rządzą krajem, którzy odpowiadają za politykę i którzy uważają, że jeżeli będą prowadzić politykę miękkich gestów, przyjaznych poklapywań i obietnic, to więcej ugrają, niż gdyby twardo stawali w obronie interesów kraju, którym rządzą, naszego kraju Polski.
Ja, jeżeli mogę jedno słowo tylko dodać, dla mnie jest to właśnie wyrazem tego, że istnieje rozdźwięk pomiędzy stanowiskiem władz rosyjskich a stanowiskiem społeczeństwa. I że to rodzi nadzieję, że w przyszłości być może dojdzie w Rosji do uzgodnienia tego, że zbrodnia katyńska była ludobójstwem, bo też chcemy się tego kiedykolwiek w przyszłości doczekać. Także to jest jakieś pozytywne, coś, ta reakcja taka właśnie krytykująca, jakby nie było coś, co się pojawiło na stronach rządu. Jest to dowodem rozdźwięku pomiędzy tym, co prezentują władze rosyjskie, a tym, jakie jest stanowisko ludzi w Rosji.
Panie pośle, ja mam pytanie. Pan podczas kampanii, tutaj również w Tarnowie, podczas debat organizowanej przez Młodzieżową Radę Miasta, odpowiadając między innymi na nasze pytania o stosunek do traktatu lizbońskiego, odpowiadał, że no jest, tak naprawdę ten stosunek jest osobisty, jakby przez to, że pan jako wiceminister spraw zagranicznych uczestniczył w tych negocjacjach i wartością traktatu lizbońskiego jest przede wszystkim to, że wykupał się właśnie jako taki kompromis. Wyrażał się pan pozytywnie, natomiast kilka dni temu podczas tego spotkania inicjującego powstanie frakcji nowej w Parlamencie Europejskim razem z konserwatystami brytyjskimi i tutaj czeskimi przedstawicielami ODS-u pojawiło się takie przesłanie, które poszło do mediów, że traktat lizboński jest martwy. W takim razie proszę spróbować mi odpowiedzieć na pytanie, czym będzie i kampania wyborcza w Irlandii na jesień i wybory. Czy to będzie ożywianie trupa?
Nie, ale nie ma potrzeby chyba w taki sposób jakby ciągnąć tego porównania. Natomiast można się odnieść do rzeczy i muszę powiedzieć, że część tej kampanii kwestia traktatu lizbońskiego powinna być jakimś studium dla socjologa, dlatego że nie mam wrażenia, żeby ten traktat zasługiwał na aż takie emocje i nie mam wrażenia, żeby zasługiwał na tyle znaków zapytania, bo i traktat, i nasz stosunek do niego są dość klarowne. Traktat krytykować można i zawsze się ujmę za tymi, którzy go krytykują. Jak każdy dokument prawny można krytykować. I raczej mnie śmieszą ci, którzy mają nabożny stosunek do traktatu lizbońskiego, to oni się powinni zastanowić nad sobą. Natomiast jeśli chodzi o jego pragmatyczne do niego podejście, został wynegocjowany w sposób optymalny dla nas. Ja też tak jak ci niektórzy nasi krytycy chciałbym, żebyśmy sami dyktowali traktaty w Europie. Tak nie jest. Traktaty negocjujemy i możemy oceniać według takiego kryterium, ile się udało. No więc udało się dużo, choćby dlatego, że udało się przedłużyć obowiązywanie korzystnego dla nas systemu liczenia głosów w Radzie, systemu tak zwanego nicejskiego, czyli z traktatu, który praktycznie obowiązuje. Czy traktat jest martwy? Najprościej zapytać prawnika. Oczywiście, że jest martwy, tylko że nie ma sensu jakby porównać, ciągnąć porównania do nieboszczyka. Lepiej po prostu odnieść się do prawnego aspektu tej sytuacji. Traktat od momentu, kiedy został odrzucony, jest formalnie dokumentem martwym. Natomiast Irlandia z własnej woli, jak rozumiem, przyjęła jakąś formę powrotu do traktatu. Czekamy na jej rezultaty, a nasze stanowisko w ogóle zawiera się w jednym zdaniu. My po prostu obserwujemy, że prawo europejskie zmierza ku temu, by pewne ważne decyzje przyjmować drogą większości, a nie konsensusu. Więc jeśli tak jest i na to w niektórych sytuacjach się zgadzamy, to oczekujemy tego, że prawo traktatowe, że traktaty Unii Europejskiej będą już zawsze przyjmowane jednogłośnie i ta sprawa nie będzie kwestionowana. W próbach nacisku na Irlandię doszukujemy się też takiej próby wprowadzenia zasady większościowej, jeżeli chodzi o przyjmowanie nowych traktatów. I stoimy, to my stoimy na stanowisku prawa europejskiego, bo ono w tej sprawie jest klarowne. To ci, którzy nas pytają, nie doczytali albo robią specjalnie to i wprowadzają opinię publiczną w błąd. My stoimy na stanowisku prawa europejskiego, musi być przyjmowane, traktat musi być przyjmowany w konsensusie zgodnie z prawem narodowym przez wszystkie państwa narodowe. I nie bronimy Irlandii, choć lubimy Irlandię, ale może bardziej lubi premier Tusk Irlandię. Natomiast my bronimy zasady. Ktoś może uważać, że to jest pewna przesada. My uważamy, że obrona zasady suwerenności Polski, jeśli chodzi o przyjmowanie w przyszłości nowych traktatów, jest sprawą fundamentalną i w gruncie rzeczy te kwestie można by zamknąć. Dlatego, że w tej sprawie wszyscy wszystko powiedzieli. Z jednym zastrzeżeniem. Ci, którzy się z nami nie zgadzają, zamiast to otwarcie powiedzieć, mówią, że nas nie rozumieją, chociaż mówimy tym samym językiem. I w gruncie rzeczy to wszystko na temat traktatu, choć to jest oczywiście ciekawy. Nigdy nie sądziłem, że osoby z natury spokojnej mogą się tak emocjonować dokumentem prawnym, ale to dobrze.
No, tym bardziej, że przecież takie kwestie jak uzgadnianie traktatu, to nie jest to, co się chce, tylko to, co się może. Tak się mogło i wcale nie zostało to ocenione źle, oprócz tego, o czym pan minister, jeszcze jest ten mechanizm Janiny, który też jest pewną gwarancją na dłuższy okres czasu, żeby chronić interesy. A tu ciągle mówimy o równowadze, bo jak państwo wiecie, Unia Europejska składa się z państw dużych, potężnych i z państw mniejszych. I teraz to stanowisko, które tak naprawdę jest zarzucalne prezydentowi, który rzekomo nie chce podpisać traktatów, to jest walka o interes, polską rację stanu, żeby Polska nie znalazła się w takiej sytuacji, jak znajduje się w tej chwili Irlandia, to znaczy, żeby państwo słabsze, przez sam fakt, że jest słabsze, nie miało żadnego znaczenia przy zasadzie jednomyślności. To jest istota rzeczy.
Ja mam jeszcze pytanie odnośnie kampanii wyborczej w Tarnowie. Na szczęście w miarę spokojnie to wszystko się odbywało. Co cieszy, też w debatach uczestniczyli liderzy różnych list i rozmawiali. Było one bardzo ciekawe. Ja mam pytanie co do spotów i złośliwości w spotach, jak i Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy. Platforma wykorzystała pomyłkę pana prezesa Kaczyńskiego oraz pokazuje jako jedyną partię PiS w swoim spocie, że jest w małej koalicji. Z drugiej strony PiS wykorzystał osobę, która wcześniej brała udział w spocie Platformy. Czy jak panowie uważacie, czy kampanie wyborcze nie powinny się bardziej opierać na rozmowach programowych, czy też tylko, czy też takich złośliwości zawsze będziemy je widzieć, tego typu złośliwości?
Pewno powinny opierać się bardziej na programowych założeniach, ale też jest kwestia przekazu i trafiania z tym przekazem do odbiorcy. To tak trochę i państwo i specjaliści od propagandy narzucają styl komunikacji z wyborcami. Tak naprawdę to jest. Ja nie zgodziłbym się z tym, że to jest takie równouprawnienie w prowadzeniu tego rodzaju kampanii, no bo jednak mimo wszystko odróżniałbym pomyłkę od sytuacji, którą musiał weryfikować sąd, na przykład nawiązując do pierwszego naszego spotu. Jestem prawnikiem, potrafię popatrzeć na te kwestie z profesjonalnego punktu widzenia i mam głębokie rozdarcie. Czy polski sąd, który ma być niezawisły i głęboko w to wierzę, że jest niezawisły, w takim orzeczeniu, nad którym prokuratury kilka lat by się pochylały, bo to jest niezwykle ważny i złożony proces prywatyzacyjny, potrafił sensownie wydać rozstrzygnięcie i czy powinien wydawać rozstrzygnięcie. A z tego rozstrzygnięcia wypływa jedna bardzo wątpliwa teza, że w naszym państwie, w polskim państwie nie liczy się to, co chce rząd, bo on jest ubezwłasnowolniony przez Brukselę. I tu dyskusja na temat Unii Europejskiej i państw w niej uczestniczących mogłaby być otwarta na nowo. Dlatego prosiłbym, żeby nie zrównywać tych sytuacji, chociaż bardzo często mechanizmy i język jest podobny, ale to wynika z pewnej metody, z pewnej praktyki narzucanej także polityką.
Ja, jeżeli mogę, to powiem wprost, że dla mnie, jako osoby właśnie nie polityka, tylko eksperta zajmującego się problemami gospodarczymi, tak, zdecydowanie właśnie jest za mało sporów merytorycznych, gdzie platformą będą między innymi sprawy gospodarcze i za mało jest tego w mediach, ciągle słyszymy tylko spory polityczne i ja z tej kampanii mogę takie wnioski wyciągnąć, że powinno być tego dużo, dużo więcej. Tu w 100% się zgadzam.
Ja się nie zgadzam, ja uważam, że trzeba robić spoty i pańskie pytanie to brzmi tak, jakby pan pytał, czy trzeba zlikwidować operę i postawić tylko na Roka, albo czy zlikwidować estradę i tylko wprowadzić pieśni churalne. Są różne formy przekazu po prostu. Bardzo dobrze, że były te spoty, bardzo dobrze, że mówiliśmy o stoczniach. Rząd do tego spotu twierdził, że nic nie mógł zrobić, a po tym spocie zaczął się uwijać jak w jakimś ukropie i udawać, że coś robi, ponieważ się zbliżała kampania wyborcza. Bardzo dobrze. I nagle się okazało, że rząd może robić w sprawie stoczni, może szukać inwestora, inna sprawa, że pewnie go nie znalazł, ale nagle rząd zaczął demonstrować swoją aktywność. A wcześniej i sąd, i rząd, a sąd najlepszym tu był ekspertem, udawały, że nic nie mogą. To po pierwsze, a po drugie, jeśli chodzi o to, że jesteśmy małą partią, to powiedzcie wreszcie wszystkim, może w ostatni dzień, że głosując na PSL, głosują jednocześnie na Szejnę, a głosując na Szejnę, głosują na Siekierskiego, a głosując na Siekierskiego, głosują na Platformę. Platforma już dzisiaj przed wyborami wie, z kim zawsze koalicję w Parlamencie Europejskim, wie, kto będzie szefem Parlamentu Europejskiego przez pierwsze pół kadencji. Nawet więcej, popierając Buzka, w pewnym sensie popiera się niestety Schulza, który moim zdaniem nie powinien być szefem Parlamentu Europejskiego. Więc też powiedzmy, że jak poważnie traktujemy Europę i wzywanie ludzi do głosowania, to trzeba przedstawić jakąś różnicę i alternatywę. Aż się dziwię, że o tym myśmy nie zrobili spotu. Bo to powinien być spot, w którym powinno być jasno powiedziane, głosujesz na Różę Thun, popierasz socjalistów, dlatego że z góry wiadomo, że zawrą koalicję, że wyrzekną się programowych, jak zawsze, wyrzekną się wszystkich programowych przekonań, podzielą się po połowie, będą zwalczali wszystkich, którzy mają inne zdanie. Będą nas nazywali marginesem, chociaż przygotowaliśmy bardzo dużo dokumentów w poprzednim Parlamencie Europejskim. Będą nas ośmieszali. Powiedzcie to dzisiaj, żeby się zastanowili i pytali jeszcze wyborcy, Różę Thun, wszystkich, panią Hibner, pana Krzeklewskiego, z kim zawrą koalicję. Jak z góry wiedzą, z kim zawrą i że się podzielą po połowie, to co to jest wszystko warte? Więc ja zachęcam, żeby głosować na Prawo i Sprawiedliwość, pokazać im wszystkim żółtą kartkę, że można realizować program, można poważnie traktować Europę, a nie nieustannie ściemniać.